Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Prezes Lubuskiego z OTNP, pani Bożena Mania, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, pani Bożena.
Witam pana, witam państwa uprzejmie.
Dużo się dzieje w oświacie, zresztą zgodnie z przewidywaniami. Rozmawiamy kolejny raz właściwie w tym samym temacie. I mam wrażenie, bo to nasze trzecie spotkanie, tak, w niedługim czasie stosunkowo, że właściwie ze spotkania na spotkanie robiło się, przynajmniej dla państwa, w myśl tego, o czym mówicie, tylko gorzej. Na początek była niepewność, czy w ogóle dojdzie do zmian jakichkolwiek w oświacie. Potem wiedzieliśmy, że do tych zmian dojdzie, natomiast nie było wiadomo, jak to się do końca potoczy i co zrobi prezydent naszego kraju. No i teraz już wiemy właściwie wszystko.
Tak, można by powiedzieć, że wyrok został wydany, nie ma co z nim dyskutować. Ale okazuje się, że to tak nie do końca, ponieważ podpisanie przez pana prezydenta ustawy, najogólniej rzecz biorąc, oświatowej, no nie wprowadziło nas w zdumienie, aczkolwiek liczyliśmy na to, że refleksja, jaką pan prezydent wyraził w momencie, kiedy Sławomir Broniarz, prezes związku, oraz inni przedstawiciele organizacji społecznych byli u pana prezydenta, przedstawiając swoje argumenty, to wydawało się, że ta refleksja będzie i że przynajmniej okaże się, że trzeba będzie jeszcze nad tym wszystkim podyskutować. Niestety tak się nie stało. Związek Nauczyciela Polskiego w dalszym ciągu uważa, że podpisanie przez pana prezydenta tej ustawy ma tylko i wyłącznie charakter realizacji zapowiedzi i tego, co ogłaszała ekipa rządząca w czasie
wyborów. Czyli ma charakter polityczny przede wszystkim, tak? Pokazuje skuteczność, sprawdzamy się, obiecywaliśmy, wprowadzamy.
Tak, przy czym my apelowaliśmy na różnych manifestacjach, pikietach, które się odbyły jeszcze przed tą decyzją.
Pana Rach Eksperckich również.
Tak, pikietowaliśmy, mówiliśmy, żeby i wołaliśmy głośno: panie prezydencie, proszę nie podpisywać tej ustawy. Zresztą robił to nie tylko Związek Nauczyciela Polskiego, ale wydaje się, że taka szeroka koalicja, która się zbudowała w momencie, kiedy okazało się, że tutaj trzeba tego poparcia mówiącego o tym, żeby jednak tej reformy nie wprowadzać, bo Związek Nauczyciela Polskiego nigdy nie twierdził, że nie trzeba wprowadzać zmian w programach, w siatkach godzin, w ogóle w systemie. Natomiast uważaliśmy, że najpierw trzeba się zastanowić nad programem, który dotyczy poszczególnych szkół, i zastanowić się nad tym, w jaki sposób spokojnie, racjonalnie, merytorycznie przede wszystkim te zmiany wprowadzić. I ta szeroka koalicja, która się stworzyła, ja tylko przypomnę, że to nie jest tylko koalicja rodzice przeciw zmianom w oświacie, rodzice przeciw, nie, dla chaosu w oświacie. Są to różne instytucje, które się do nas przyłączyły. Jest to Krajowa Rada Dyrektorów, są to uczelnie wyższe, są to rektorzy, są to
wczoraj
naukowe.
Bardzo wymowne spotkanie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak, notabene alma mater prezydenta Andrzeja Dudy.
Tak,
tam
tak,
też
chodzi,
głos
tak, i teraz po prostu chodzi o to, żeby już nie wyliczać, bo to naprawdę paleta tych instytucji, osób fizycznych, osób personalnych, w sensie autorytetów takich naukowych. I tutaj jakby to wszystko nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Jest tylko realizacja tychże postulatów wyborczych, które, no nie ukrywajmy, kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i wcale nie byłoby źle. Myślę, że gdyby stało się odwrotnie, to sądzę, że zwolennicy partii rządzącej na pewno zyskaliby jakiś element tych, którzy niekoniecznie ich popierają, czy popierają takie rządy, chociażby przez to, że tutaj ta refleksja nastąpiła.
Na razie wszyscy państwo mówicie o tym, że mamy ustawę, ustawa już na tym etapie, nazwijmy to, obowiązywania, czy początków, tak, no, obowiązywania wprowadza pewnego rodzaju chaos i dużo się dzieje, bo tutaj powiedziałbym, że rzecz idzie lawinowo. Z jednej strony mamy podpisaną ustawę, z drugiej strony mamy już fora rodziców, rady rodziców.
Forum Rad Rodziców.
Forum Rad Rodziców w Zielonej Górze na przykład też organizująca się. I kolejny etap. Uczniowie nie pojawiają się w gimnazjach. Wczoraj blisko 80% uczniów nie było na przykład w gimnazjum
numer 6.
Numer 7 również.
W jedynce.
A jeśli przełożyć to na cały kraj, to będziemy mieli mnóstwo tego rodzaju historii w bardzo różnych szkołach. Oczywiście przede wszystkim w gimnazjach, nie w szkołach podstawowych, bo to jakby jest troszeczkę inny etap nauczania. Mamy bardzo wymowne głosy z całej Polski. Ja wczoraj widziałem wypowiedź pani, która była czy jest jeszcze formalnie dyrektorką gimnazjum, do którego uczęszczała córka pana prezydenta Andrzeja Dudy w Krakowie, i pani mówiła wprost, że rozmawiacie właśnie w tej chwili z osobą, która od września jest osobą bezrobotną. Nie wiem, czy były to słowa wypowiedziane na wyrost, bo tak na dobrą sprawę nikt nie wie, co będzie to pani robiła we wrześniu.
To jest jeden z elementów niepokojących i elementów, o które jesteśmy jako Związek Nauczyciela Polskiego zatroskani, bo ja powiem, że organizacja ma prawie 300 tysięcy członków. Nauczycieli w Polsce jest około 640-20 tysięcy, więc to jest naprawdę organizacja, która skupia znaczną część tychże nauczycieli, a także pracowników oświaty, emerytów, emerytowanych nauczycieli i tak dalej. I ta pani być może miała rację. I powiem więcej, ona myślę, że tak w 70-80% miała rację. To wszystko, czy nauczyciel będzie zwolniony, czy nie, czy pracownik administracji, czy to będzie likwidacja gimnazjów natychmiastowa, prawda, właśnie od 1 września, bo chcę powiedzieć, że zaplanowano to wygaszanie. Pani minister cały czas się posługuje słowem wygaszanie.
No jest zdecydowanie przyjemniejsze w odbiorze niż likwidacja.
Tutaj to jest pewne zabiegi socjotechniczne, zrozumiałe. Ci, którzy nie chcą jakby widzieć różnicy między wygaszaniem a likwidacją natychmiastową czy powolną, to jest dokładnie to samo. I być może ta pani właśnie straci tę pracę i my liczymy na nasze obliczenia, ponieważ Związek Nauczyciela Polskiego rozmawia ze wszystkimi.
A myśli pani,
i chcę
że
powiedzieć,
uda się...
że jakby podstawową rzeczą tego, że taki jest odbiór tej reformy, pomijam to, że w ogóle absolutnie nie ma merytorycznych żadnych podstaw. Jak powiedziałam, autorytety naukowe, akademie, wszyscy się na ten temat wypowiadają. Nie ma merytorycznych żadnych podstaw. To chcę powiedzieć, że po prostu ludzie, którzy proponują tę reformę, po prostu nie rozmawiają z ludźmi.
A myśli pani, że rozpisanie referendum w tym temacie byłoby... Będzie na tyle nośne,
jasne, klarowne, że też dowiemy się. Bo dzisiaj, wie pan, to jest tak, na ulicy, jak państwo pytacie w sądzie, tak, oczywiście, prawda, tak, ale...
Kto jest, w jakim wieku.
Wie pan, to jest tak, że taka sonda, czy też takie pytania bardzo okazjonalne, albo towarzyskie, czy nawet takie bardziej sformalizowane, nie dają takiego elementu naprawdę pełnej wiedzy na temat, jak jest. Ale już wiemy, że badania prowadzone jeszcze pół roku temu, 9 miesięcy temu, dotyczące gimnazjów, absolutnie mówiły ludzie, społeczeństwo mówiło absolutnie tak, zlikwidować, bo tam jest patologia. Ale przepraszam, jeżeli cały czas się powtarza, że gimnazjum to patologia, to brak dobrego nauczania, czy też dobrego nauczyciela, czy nierealizowania programu, czy wszystkie inne złe elementy, które w tym gimnazjum się dzieją, to ktoś, kto tego słucha 5., 7., 10. raz, no to wiadomo, że może takie wrażenie...
Swoją drogą można postawić pytanie, kto w takim układzie teraz będzie odpowiedzialny za patologię w podstawówkę.
Za patologię w podstawówkę, bo ona po prostu zeszła, więc ja mówię, jakieś kłamstwo, czy niedomówienie, czy mijanie się z prawdą powtarzane ileś razy staje się prawdą. I to się tutaj tak się stało. Ale teraz, kiedy społeczeństwo widzi, jaka jest reakcja wielu stron tego sporu, bo to jest spór absolutny, to okazuje się, że już w tej chwili zdecydowana większość ludzi, przynajmniej poniżej 50%, okazuje się, że mówią, że okej, no rzeczywiście może trzeba było zostawić te gimnazja, może to, bo to rzeczywiście dopiero refleksja nastąpiła, że zejdzie to do podstawówki, do innych elementów kształcenia.
A jak pani słyszy, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją teraz już po podpisaniu ustawy, te rzeczy, które dzieją się w szkołach, te, które się dzieją w różnych gremiach czy na różnych spotkaniach, to głupie protesty, to co pani sobie myśli?
Wie pan, ja wychodzę z założenia, że rozmowa, dialog i słuchanie innych ma sens, i to bardzo głęboki sens, bo gdyby słuchano Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdyby słuchano tych wszystkich, którzy sprzeciwiają się reformie, to ja myślę, kiedy można byłoby prowadzić normalny, cywilizowany, merytoryczny dialog, na pewno nie byłoby takiej sytuacji. Być może my byśmy się zgodzili na reformy, być może byśmy zaakceptowali inne rzeczy, bo niektóre rzeczy, niektóre elementy tej reformy są potrzebne. I jak mówię, Związek od tylu lat istnieje, 111 lat, i nigdy nie mówił, że nie trzeba reformować. Przecież proszę sobie przypomnieć, jak powstawały gimnazja, to Związek wtedy był przeciwny. I to nam bardzo często wyciągają nasi przeciwnicy. Tak, ponieważ uznaliśmy, wtedy uznawaliśmy te 17 lat temu, że jest inna sytuacja Polski.
Ale to jest
inna
dokładnie tak samo, jak państwo to mówicie, jest... że pani minister Zalewska wtedy była za Gimnazjami.
Ale wtedy cały czas w sieci i w internecie jakiekolwiek audycje, które się pojawiają na ten temat, wyciągają, jakby pokazują ten element. Powiem więcej, to wcale nie wtedy nawet, tylko jeszcze kilka lat temu zupełnie było inne nastawienie, więc wydaje się, że zabrakło, absolutnie zabrakło w tej reformie, absolutnie zabrakło rozmowy, dialogu, debat, mimo że słowo debata z ust pani minister nie schodzi. Nieprawdą, to jest mijanie się z prawdą, to jest, przepraszam, określeniem bardzo ostrym, powiem, okłamywanie tych wszystkich, którzy uważają, że taka debata była. Wszyscy ci, którzy byli na tego typu spotkaniach, bo czym innym jest debata, czym innym jest konsultacja, czym innym jest spotkanie, to mówią absolutnie, że to było bardzo towarzyskie spotkanie i wcale nie do końca merytoryczne, bo osoby, które tam były na tych spotkaniach, absolutnie nie miały nic do powiedzenia, wysłuchały, powiedziały dziękuję i ludzie jeżdżący do Warszawy, bo tak to się odbywało, ludzie jeżdżący do poszczególnych miast w Polsce, do wojewódzkich, bo takie też spotkania się odbywały, ale z nich absolutnie nic nie wynikało. I oto mamy żal, że tej dyskusji, tego dialogu nie było. I w związku z tym, jak, jeżeli nie rozmawiamy w zaciszu gabinetów merytorycznie z fachowcami, tymi ludźmi, którzy się na tym znają, nie musieli brać ministerstwo, czy rządzący, nie musieli wcale brać Związku Nauczyciela Polskiego. My mogliśmy się wypowiadać na piśmie. I to czyniliśmy. Na każde zapytanie odpowiadaliśmy. Tylko co z tego, że te wypowiedzi, nasze opinie, bardzo często na 100-stronicowe trafiały do szuflady i czasami było tak, że mówią, tak, a wysłaliście państwo, aha, no dobrze, to się zapoznamy. A już dawno minął termin tego, z czym trzeba było się zapoznać. W związku z tym nie może być tak. Jeżeli nawet nie byłoby tam Związku Nauczyciela Polskiego, to były inne gremia, które się zawiązały przeciwko tej reformie, były inne autorytety, z którymi trzeba było rozmawiać.
Ale może ministerstwo wyszło z założenia, że to nie państwo macie monopol na wiedzę i nie
ale
różni
eksperci. Ale my nigdy nie twierdziliśmy, związek nigdy
wiedzę.
Nie twierdził, że ma monopol na wiedzę. Związek twierdzi, że jak w kabarecie, mądrego dobrze posłuchać, tak? I chcieliśmy, żeby paleta osób, paleta rozmówców, którzy będą wypowiadali się na temat, była bardzo szeroka. Z wypowiedzi ministerstwa wynika, że ona była. Tylko jak zapytamy poszczególnych rozmówców, to wynika z tego, że po prostu to była tylko albo rozmowa absolutnie niemerytoryczna, albo spotkanie. Więc mówię, rozróżniajmy semantykę tych słów i tego, co za sobą kryją. W związku z tym my wychodzimy z założenia, że to, co się stało, jest naprawdę niedobre. I chcemy temu przeciwstawić, działać, zapytać raz jeszcze. Stąd pomysł także z koalicjantami, wieloma bardzo koalicjantami, przeprowadzenia w Polsce ogólnopolskiego referendum na temat właśnie reformy, bo nie zawężajmy tej reformy tylko do gimnazjów. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj został zniwelowany cały element, cały system oświatowy.
A nie boicie się państwo, że zanim uda się zebrać odpowiednią ilość głosów, zanim uda się doprowadzić ten proces ogłoszenia referendum, to sytuacja się już na tyle rozmyje, że nikogo to już nie będzie tak interesowało. Samorządy już będą zmuszone do tego, aby podejmować decyzje co do tego, jak mają funkcjonować system oświatowy, bo nikt za nich tego nie zrobi w ministerstwie. To wiadomo, że
tak, to wszystko spadnie na samorządy.
No tak,
oczywiście.
I tutaj będzie już wykonana jakaś praca. To może część rodziców powie, no dobra, to zobaczmy, tak? No my też kończyliśmy
proszę pana, tak, proszę pana, proszę państwa, to jest tak, że jeżeli dzisiaj nie zareagujemy na to, to się okaże, że przez kolejne lata, ja nie jestem politykiem, ja znam się, takie mam wrażenie i potwierdzone rozmowami, że trochę się znam na tej oświacie, trochę się znam na działalności związku i mam takie wrażenie, że następna ekipa, która przyjdzie, ona tego nie zmieni. Bo nie będzie takiej możliwości, bo zmiana jakakolwiek dzisiaj i te jeszcze 3 lata do wprowadzenia tego, kolejna ekipa tego nie zmieni i to będzie szło tak, jak sobie wyobraża dzisiejsza ekipa
chyba,
rządząca.
Chyba, że będziemy mieli tak zdeterminowaną ekipę rządzącą.
Tak zdeterminowaną, ale to wtedy ten chaos, który dzisiaj jest, który funduje nam ekipa rządząca, będzie się miał jak, nie wiem, nijak właściwie do tego, bo to będzie wtedy Armagedon, naprawdę Armagedon, który będzie chciał przywrócić no, takie same, taką samą strukturę szkolnictwa, albo jeszcze może wymyślą zupełnie coś innego. Naprawdę Finowie, wszystkie cywilizowane kraje robiły i przygotowywały swoje programy, swoje etapy nauczania przez 20-30 lat.
No i tutaj też mówiliście Państwo wielokrotnie, że należy ten system udoskonalać, żeby on ewoluował.
Absolutnie udoskonalać, dodawać elementy, likwidować to, co jest złe. Być może okazałoby się, że wcale nie jest to takie aż bardzo ponaglające w sensie gimnazjów samych, bo przecież są na pewno pewne luki i w nauczaniu początkowym, tak zwanym, także w szkole podstawowej. Dzisiaj kto mówi, że szkoła zawodowa była zła, prawda? Nikt nie mówi.
Po prostu więcej, tylko ludzie się, nie. Twórzmy więcej zawodowych.
Odtwarzamy. Od 10-12 lat temu zlikwidowano mnóstwo szkół zawodowych, dlatego, bo wydawało się, że ogólniak to jest właśnie to, na co oczekują rodzice. Prestiż. Moje dziecko nie pójdzie do zawodówki. Dzisiaj się okazuje, że.
Bum
na studia, tak. Dzisiaj rodzice mówią właśnie odwrotnie. Przepraszam, masz fach, masz zawód, zarabiasz pieniądze, a nie po ogólniaku robisz kolejnych kilka studiów, kilka różnych dokształceń, które później nic nie dają. Być może tak by się stało, ale ponieważ, jeszcze raz powtarzam, nie było dialogu, nie było rozmowy, nie było słuchania, przepraszam, nie powiem mądrzejszych, ale innych. Ludzi, którzy mają odmienne zdanie na ten sam temat.
Część osób, która w ogóle się nie zna na oświacie, tylko patrzy na to wszystko, co się dzieje, mówi, mamy kolejną przepychankę na linii jakiejś osoby przeciwne tym, które rządzą, z jakimiś osobami, które mają pomysł
wizję,
na to, żeby
wizję
i pomysł na to, żeby coś reformować.
My już kiedyś powiedzieliśmy, że chroń nas, Panie Boże, od ludzi, którzy mają wizję.
Gorzej, powiem Pani Prezes, że tak naprawdę w momencie, kiedy słyszymy wprowadzona ustawa, zła ustawa, dobra ustawa, kataklizm, nie kataklizm, rozwój szkoły, deformacja szkoły, nikt nie mówi już o podstawie programowej. Nikt nie mówi o tym, co zostało zawarte
pana,
na kilkunastostronicowych.
Przepraszam za określenie, ale
programach.
My chcemy widzieć rzeczy prosto, jasno, klarownie. Tak, tak, nie, nie. Tego się nie da zrobić. Związek Nauczyciela Polskiego, organizacja, która naprawdę przeszła przez wiele burz edukacyjnych, przez wielu ministrów edukacji.
Lepszych i gorszych, różnych.
Wie pan, no, człowiek ma to, jest postrzegany poprzez swoją inteligencję, poprzez swoje zachowania, poprzez to, co
może
sobą
powiem
reprezentuje.
Ładniej, tych, którzy się zasłużyli dla oświaty i tych, którzy
i może, którzy niekoniecznie.
Tak.
Oczywiście niedaleka jestem od tego, żeby tutaj gradować w jakiś sposób i oceniać, bo to nie o to chodzi. Związek Nauczyciela Polskiego pracuje z każdym ministrem, z każdym. Ale takiego ministra, który nie rozmawia, który nie próbuje zrozumieć racji drugich. Nie mówię tylko nas, ale ja, ponieważ jestem przedstawicielem organizacji dużej, która skupia naprawdę dużą ilość nauczycieli, liczyliśmy na to, oczekiwaliśmy, że będzie z nami rozmowa, nawet jeżeli się nie zgadzamy, nawet jeżeli mamy różne zdania, to spróbujmy w którymś momencie dojść do porozumienia, a jak nie, to proszę nam wytłumaczyć, dlaczego my nie mamy racji, dlaczego nasze argumenty nie są dla państwa istotne.
Że
tak?
Jak sięgnę pamięcią te kilka lat wstecz, już nawet całkiem sporo tych lat wstecz, to przypominam sobie sytuację, kiedy Roman Giertych został ministrem edukacji, wtedy wicepremier polskiego rządu i właściwie również państwo nie zostawialiście suchej nitki na ministrze, krytykując absolutnie wszystkie jego pomysły.
I no tak nie, jeśli, nie
no,
wszystkie,
no, ale jakąś część.
Ale dużą część.
Jeśli teraz zestawię sobie ministra Giertycha z panią minister Zalewską, to wydaje mi się, że tamten był jakimś ultraliberalnym ministrem, który właściwie chciał tylko i wyłącznie dobrze.
No to jest pana ocena. Jak powiedziałam, daleka będę od tego, żeby to oceniać, ale powiem rzecz następującą. Tutaj pan wspomniał jeszcze o samorządach. Ja powiem tak, w aspekcie tej reformy poszkodowane będą i konsekwencje tej reformy, naprawdę bardzo trudne i bardzo ciężkie i bardzo dolegliwe, będą miały trzy obszary. Pierwszy obszar to jest rodzic i dziecko. Bo co będzie teraz najważniejsze? Najważniejsze będzie to, że to nie pani minister zwolni, że to nie pani minister będzie robiła sieć szkół, obwody szkolne.
Złe będą samorządy.
To wszystko przyjdzie na samorządy. Drugim obszarem są właśnie samorządy, bo chcę powiedzieć, że reforma nie będzie bezkosztowa. Przepraszam, podejrzę tutaj swoje ściągawki. Otóż na wdrożenie reformy samorządy tylko w dwóch pierwszych latach poniosą koszt 985 milionów złotych. To jest bardzo okrojona kwota. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko trzeba będzie, przynajmniej tę część szkół, przystosować do dzieci, które przyjdą do szkół.
I tutaj absolutnie
przekształcenie szkoły
długa
podstawowej.
Długa droga, pani prezes.
Bardzo długa
droga.
Ja bym
chciał na koniec, żebyśmy dosłownie kilka słów poświęcili temu. Czy teraz będziecie państwo, jako związek w całej Polsce, próbować angażować się w proces tworzenia tej nowej siatki szkół, rejonizacji, funkcjonowania? Będziecie próbowali sugerować, podpowiadać samorządom, władzom samorządowym?
I to jest pierwsze pytanie, które pan chce zadać. Tak. Proszę pana, Związek Nauczyciela Polskiego jest organizacją, jak powiedziałam, która działa na terenie ogólnopolskim. W naszym województwie, jeżeli pozwoli pan, że się odniosę, mamy 45 oddziałów, które funkcjonują w miastach. To nie znaczy, że na przykład w Iłowej czy w Gozdnicy nie ma związku. Jest, ponieważ obejmuje swoim zasięgiem Żagań. I tak się dzieje, że mamy tych prezesów oddziałów. To prezesi oddziałów otrzymali od nas informacje, nakaz, prośbę, jakbyśmy tego nie nazwali, współpracę z samorządami. To oni dzisiaj mają iść do samorządów, wręczyć, porozmawiać na temat sieci szkół, na temat obwodów szkolnych, żeby to wszystko, co będzie się działo, obeszło się jak najmniejszym kosztem.
A z Solidarnością Nauczycielską będziecie chcieli siedzieć przy jednym stole i rozmawiać?
I my nie mamy jakiejś fobii, żeby z nikim, z kimś nie siadać i nie rozmawiać. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Tylko mamy, drugi związek zawodowy ma trochę inne podejście do tej sprawy, inne pojęcie, inne pomysły na to wszystko, co się będzie działo. I dobrze, bo z mnogości pomysłów rodzą się naprawdę dobre rzeczy. My jako związek usiądziemy z każdym do stołu, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób ograniczyć fatalne, naprawdę fatalne skutki tejże reformy, bo nieprawdą jest, że nie będą zwolnieni nauczyciele i pracownicy administracji i nieprawdą jest, że nie poniosą tych skutków i samorządy finansowe, a rodzice oprócz moralnych, takich w sensie emocjonalnym, bo jeżeli dzisiaj dziecko chodzi do szkoły i ma 2 minuty czy 5 minut do szkoły, to może się okazać, że przy zmianie obwodu szkoły dziecko będzie musiało pojechać 5 lub 6 przystanków autobusem, albo jeszcze inaczej, rodzic będzie musiał dowieźć. Jeżeli dziecko dzisiaj było w szkole do godziny 15:30, to może się okazać, że łączenie, kumulacja tych szkół, przekształcenie
prowadzi ich, trzecią zmianę.
Prowadzi tak zwaną trzecią zmianę i przykładów jest naprawdę mnóstwo. Dzisiaj ja nie mogę powołać się na konkretną szkołę, na konkretnego dyrektora, bo ja jeszcze tego nie wiem. My jeszcze tego nie wiemy. Ale naszym obowiązkiem Związku Nauczyciela Polskiego, członków Związku Nauczyciela Polskiego i prezesów jest pójść do samorządu, usiąść i rozmawiać. My nie jesteśmy po jakiejś drugiej stronie barykady. My nie jesteśmy walczącym związkiem w sensie podejmowania jakichś decyzji, które by zaważyły i które by uderzały bezpośrednio w dyrektora, w samorząd. Nie. Ale chcemy powiedzieć, że z rządem weszliśmy w tak zwany spór zbiorowy. Ten spór zbiorowy został ogłoszony 20 grudnia. Dzisiaj jesteśmy na etapie procesu i procedur związanych ze sporem zbiorowym. Nasi dyrektorzy otrzymali od prezesów stosowne pisma. Za 5 dni, 4 dni otrzymają od nas po rozmowie taki protokół rozbieżności, bo pytania, nie pytania, żądania, jakie my tam wysuwamy, absolutnie nie są możliwe do spełnienia przez dyrektorów szkół, przez samorządy, bo to są pytania do Ministerstwa Edukacji, do rządu. Ale ponieważ ustawa o fundamentalne, ponieważ, proszę państwa, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi, że nie można podjąć sporu zbiorowego jako zbiorowości Związku Nauczyciela Polskiego z rządem. To jest spór zbiorowy między Związkiem Nauczyciela Polskiego na danym terenie oddziału z pracodawcą. Pracodawcą jest dyrektor, który jest reprezentowany i postawiony przez samorząd. I my tylko
i
z tą osobą możemy
zbliżają
rozmawiać.
Zbliżają się wielkimi krokami i podejrzewam, że będą trudne.
Bardzo. My bardzo się tego boimy. Bardzo stawiamy na to, żeby te procedury były wykonane i chcę jeszcze państwa wszystkich zapewnić i członków związku, i nieczłonków, i nauczycieli, którzy nas słuchają, dyrektorów, samorządy. Proszę państwa, te działania mają charakter legalny. Te działania mają charakter proceduralny. Nie uchybimy żadnej procedurze, żeby to wszystko się odbyło. Proszę przeczytać to, co do państwa kierujemy. Proszę postawić się w sytuacji właśnie nauczycieli, tej rzeszy 600 tysięcy nauczycieli, bo my wprawdzie mówimy w imieniu członków Związku Nauczyciela Polskiego, ale słyszymy głosy, że nauczyciele, którzy nie są członkami, niektórzy są
innymi. Obawy mogą mieć takie same.
Obawy mają dokładnie takie same, więc my mówimy w imieniu nauczycieli, jeżeli nam pozwalają ci, którzy nie są członkami, że proszę państwa, my chcemy wykonać pewne procedury. Oczywiście ustawa o zbiorach zbiorowych mówi i na którejś tam z kartek, na którym szczeblu tej drabiny proceduralnej jest wyraz strajk. I on być może się odbędzie. Jeżeli się odbędzie, na pewno zacznie się to w marcu. Nie teraz, ponieważ mamy okres feryjny, a dwa, procedury zmuszają nas do tego, żebyśmy te elementy robili. Mamy 12, mamy 14, mamy 5, mamy 7 dni na określenie poszczególnych etapów tegoż sporu. I chcę powiedzieć, że będzie on na pewno, jeżeli dojdzie do niego, będzie legalny. I proszę o to, abyście państwo przeczytali to, co damy, żebyście ze zrozumieniem, a także no, na pewno z pewną atencją, ale także takim ludzkim podejściem i zrozumieniem, że dyrektor jest dyrektorem, bo wygrał konkurs, ale jest dalej nauczycielem i chcemy, żebyście państwo to wszyscy zrozumieli, wiedzieli, że te działania związku nie są przeciwko komuś,
mimo
a szczególnie dyrektorowi i
będzie gorąco w oświacie przez najbliższe miesiące
niestety,
nawet te ferie nie będą uspokajające. Zobaczymy, jak to wszystko się...
Mamy nadzieję, że to zrozumienie i to, co będziemy robili, znajdzie to zrozumienie w państwa i spróbujemy razem temu wszystkiemu zaradzić.
Bożena Mania, prezeska Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Bardzo dziękuję państwu, życzę słońca i wszystkiego dobrego.